Jak miałem 6 lat, rodzice się rozwiedli. No, zdarza się, miałem z ojcem lepszą więź, no to nawet się ucieszyłem, będę miał ojca na wyłączność. Ale parę lat później, oboje rodzice drugi raz się ożenili, czy tam wyszli za mąż. Mieli nowe dzieci. Ja zostałem sam. I przeniosłem się do babci, no troszkę starszej ode mnie. No i wtedy najbardziej wołałem, wyłem z bólu, z tego powodu, że jestem sam. Dlatego to mówię, żebyście wiedzieli, że kiedy chciałem, żebyśmy rozpoczęli nasze spotkanie, zanim przejdziemy do testu Hioba i sensu życia, tego co najważniejsze, żebyśmy skupili się na tym, że dzisiejsze pokolenie, już nie jednostkowo, dzisiaj plaga jest rozwodów. Wtedy to ja byłem jeden chyba, czy dwóch nas w szkole było. 800 uczniów, dwóch w szkole, co miało rozwiedzionych rodziców. Teraz dwóch znajdziesz, co nie ma. Nie w klasie, czy coś takiego. Także dzisiaj problem samotności jest ogromny. I możemy się cieszyć. Ja dzisiaj jestem radosnym człowiekiem. Samotności praktycznie nie doświadczam. Oczywiście jeszcze nie jestem w niebie, ale mam wspaniałą żonę, wspaniałą rodzinę, dzieci, wnuki nawet mam. No i wspaniały Kościół, was. Także samotność dzisiaj to raczej szukam niekiedy trochę samotności. Ale kiedyś to wyłem z bólu. Jako ateista zawołałem do Boga. Jeśli jesteś, to spraw, żebym nie był sam. Najpierw znalazłem dziewczynę, dzisiaj to moja żona. No to już było coś, coś wielkiego. Ale po paru latach, dość szybko, tam w pięknym Dubrowniku, doświadczyliśmy samotności w związku, samotności obok siebie. Byliśmy koło siebie, ale byliśmy sami. I to było jeszcze gorsze doświadczenie. Dzisiaj mamy gości z Kanady, z Ameryki i polskiego pochodzenia, i anglosaskiego. Dla mnie Ameryka jest zawsze cenna i mam dobre wspomnienia, bo do Polski Ewangelia w czasie mojej młodości przyszła z Ameryki. Joe Osiak, setka misjonarzy, David Wilkerson, na którego spotkanie trafiłem, to on mi wreszcie powiedział, że po pierwsze, Jezus to nie jest jakiś pan z obrazka czy z krucyfiksu, jakaś figura historyczna. Nawet to nie jest jakiś bohater książki typu Winnetou czy coś takiego, że Jezus żyje. Wow! To było dla mnie odkrycie, że Jezus żyje. I powiedział mi też, po co On przyszedł na ziemię? Żeby właśnie zlikwidować tę przepaść, która mnie oddzielała od Boga. Żebym już nigdy nie był sam, ale na zawsze z Nim. Jest taka piosenka. Ślepca krzyk jeszcze w uszach mi brzmiał. My dzisiaj jesteśmy tym światłem dla wielu ślepców, którzy są sami, bez Boga na świecie. Zaśpiewajmy.
Ślepca krzyk jeszcze w uszach mi brzmiał. Ślepca krzyk jeszcze w uszach mi brzmiał. Ślepca krzyk jeszcze w uszach mi brzmiał. Wołał hej, pokaż mi drogę, pokaż mi prawdę, pokaż mi życie, pokaż drogę do domu. Ulicznik za mną krzyczał co sił. Ulicznik za mną krzyczał co sił. Ulicznik za mną krzyczał co sił. Krzyczał hej, hej, pokaż mi drogę, pokaż mi prawdę, pokaż mi życie, pokaż drogę do domu. Jezus Chrystus głośno woła, Jezus Chrystus głośno woła.
Jestem drogą.
Jezus umarł za wszystkich ludzi, że Jezus przyszedł zbawić ludzkość. No to jest prawda, ale to brzmi tak troszeczkę, jakby to powiedzieć, nie osobiście, tak filozoficznie troszeczkę, czy religijnie niekiedy nawet. Ale rzeczywistość jest taka, że choć prawdą jest, że Jezus przyszedł dla każdego człowieka, czyli dla całej ludzkości, to On szuka każdego z osobna. On puka do drzwi mojego i twojego serca. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię po to, aby zbawić ciebie. Zacząłem od swojego takiego mini świadectwa, ale wiecie, no ktoś powie, no dobra, w twoim życiu się tak złożyło, w moim tam jest super, fajnie i inaczej. Nie? Dlatego otwórzmy Biblię, żeby to zobiektywizować, żeby zobaczyć, co Bóg mówi, już nie tylko na podstawie jednego czy drugiego z nas świadectwa, jak to wyglądało, tylko co Bóg mówi o każdym z nas. Zobaczmy list do Efezjan, drugi rozdział. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę i nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Kiedy przeczytałem to pierwszy raz, czytając Biblię, już jako nowonarodzony chrześcijanin, to mówię, wow, rzeczywiście pięknie Bóg oddał to, czego doświadczałem. Ale zobaczcie, że to jest opis tego, jacyśmy byli bez Chrystusa, bez Boga na świecie, nie mający nadziei, sami, obcy. Dalej jest już bardziej optymistycznie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie, bliscy przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym. Albowiem On jest pokojem naszym. Była wojna z powodu mojego i twojego grzechu pomiędzy mną, pomiędzy tobą a Bogiem. Pomiędzy mną, mogę powiedzieć, był, pomiędzy tobą, ty sam musisz sobie odpowiedzieć. Był rów, przepaść. Ty byłeś z jednej strony, Bóg z drugiej. O, można by tak powiedzieć. Bóg w niebie, ty w grzechu, na ziemi. Sam, ale oddzielony z powodu twojej winy. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby swoją krwią, swoim życiem zapłacić, byś mógł zostać wyrwany i z powrotem postawiony w obecności Boga na okręgach niebieskich. To możecie wszystko wyczytać dalej w liście do Efezjan. Do tego was zachęcam, ale teraz jeszcze zaśpiewajmy o tym, że wiele lat Jezus nas przekonuje o tej prostej prawdzie, że przyszedł nas zbawić i czeka, aż my zdecydujemy, aż my otworzymy drzwi.
Będę cię uwielbiać. dzisiaj otworzyłeś się miłością swą. Będę Cię uwielbiać, póki będę żyć. Chcę się Tobą karmić, z Twego źródła pić. Jeszcze wczoraj bóstwem dla mnie ten Twój krzyż. Dzisiaj przekonałeś mnie swą miłością. Jeszcze wczoraj przekonałeś mnie miłością swą. Chcę Ci wręczyć klucze do pałaców mych. Otwieraj wszystkie i zamieszkaj w nich. Tyle lat pukałeś do zamkniętych drzwi. Dzisiaj otworzyłeś się swą miłością. Tyle lat pukałeś do zamkniętych drzwi. Dzisiaj otworzyłeś się miłością swą.
I pokojem moim Bóg. Tekst w Efezjan, on dalej się ciągnie i naprawdę happy end tam jest całkiem niezły. Już wiemy, że jesteśmy z Bogiem, już nie jesteśmy Jego nieprzyjaciółmi. Krew Jezusa obmyła nas z wszystkich grzechów, zarówno tych przeszłych, jak też to katolicy, jak to, nie mogą w to uwierzyć. Masz już przebaczone wszystkie, bo Jezus umarł za wszystkie na krzyżu, czyli masz też przebaczone wszystkie przyszłe grzechy. Już w oczach Boga jesteś na zawsze, na wieki czysty. Nic się nie może wydarzyć, żeby Bóg się na ciebie rozgniewał i wysłał cię do piekła. To już się dokonało, raz na zawsze, na krzyżu Golgoty, a ty powiedziałeś tak i to wszystko masz. Zobaczmy w liście do Efezjan, co jeszcze Jezus dla nas zrobił. On zniósł zakon przykazań i przepisów. Zobaczcie. Są ludzie religijni, którzy myślą, że za zachowywanie przykazań, jakichś przepisów, rytuałów, że Bóg trochę lepiej na nich spojrzy, a może nawet zasłużą sobie na niebo. Niektórzy mówią, no tak, Jezus umarł za nas, ale przecież musimy jeszcze i wytrwać, i zachowywać te przykazania, żeby być w niebie. No to do tych ludzi, do tych chrześcijan, nie wiem czy chrześcijan, do tych religijnych ludzi, którzy zwodzą, mówiąc, że to, co Jezus zrobił na krzyżu, nie wystarczy, że musisz coś dołożyć. No to zobacz, to jest Słowo Boże. On, Jezus, zniósł. Nie ma. To nie znaczy, że my nie mamy postępować dobrze, ale jeśli chodzi o drogę do nieba, ona jest otwarta dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I nigdy nikt z nas by nie zasłużył przez zachowywanie przykazań, czy przepisów, czy rytuałów. On zniósł zakon przekazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Już jesteś nowym człowiekiem. Już nie musisz się bać. On już cię nigdy nie odrzuci. I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I patrzmy, co dalej. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko. To jest mowa o nas. Zobaczcie, za wszystko zaczęło się w Jerozolimie, troszeczkę daleko do nas. Ale doszło. Do Eskimosów doszło i na krańce ziemi. I tym, którzy są blisko, to do Żydów. Zobaczcie, nie ma już różnicy między Polakiem a Żydem. I Żyd i Polak tak samo muszą paść na kolana, na twarz przed Jezusem i powiedzieć: Jezu, tylko w Tobie jest ratunek. Tylko Ty jesteś Zbawicielem, czyli Mesjaszem. Tak więc już nie jesteśmy, zobaczcie ten początek, samotni, bez Boga na świecie, dalecy, obcy, pogardzani, odrzuceni. Teraz cofnijmy do końca. Już nie jesteśmy obcymi i przychodniami. Zobaczcie, jaka jest nasza tożsamość. Sami sobie to przeczytajcie. Kim jestem? Kim jesteś? Jeśli jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem, zobacz, kim jesteś. Współobywatelami świętych. No dobra, tam święci, dobra, niech będzie wszyscy święci, bar wszystkich świętych. Ale zobaczcie tu. To jest twój dom. Jesteś na wieki z Ojcem. Niebo jest twoim domem. Jesteśmy domownikami Boga. Radek ma taką czapkę, dostał od naszego brata w Chrystusie, Ryszarda Gomułki, Polskie Centrum Chrześcijańskie Chicago. Tydzień temu słyszeliście jego pozdrowienia. Jest też, tu pozdrawiamy cię, Ryszard, i twoich tu z Bełżyc, znajomków, rodzinę. Zapraszamy bardzo często. Dostał. Co tam, Radku, masz napisane na tej? A, ty tak to zaraz wygrałeś. Born to worship. Nie wiem, czy dobrze. Urodzony, by chwalić Boga. Amen. To Radek dostał w nagrodę za to właśnie, co robi tutaj już od wielu, kilkudziesięciu, jeszcze nie stu, ale blisko lat, nie? Zobaczcie, że nie używamy wielu instrumentów, choć mamy. Bo zależy nam, żeby każdy z was, żebyśmy nie wysłuchali koncertu tylko, koncerty są fajne, ale nam zależy, żeby każdy w duchu chwalił Boga, bo jesteśmy na nowo narodzeni. To worship, tu chwalić Boga pieśnią, modlitwą, myślą, sercem, niech wyskakuje z naszych myśli, z naszych piosenek. Jeszcze tu na ziemi to nam trochę słabo wychodzi, ale w niebie pójdzie lepiej. To zaśpiewajmy przed nauczaniem, może jeszcze dołożymy później 185, ale najpierw o chwaleniu Boga. Znaczy nawet nie o, tylko chwalmy Boga.
Chwalimy Pana dziś.
Chwalimy Pana dziś.
Za łaskę, którą daje nam.
Za łaskę, którą daje nam.
Chwalimy Pana dziś.
Chwalimy Pana dziś.
Za Jego moc.
Życie, Panie, daj
dziś.
Chwalimy Pana dziś.
Za łaskę, którą daje nam.
Za łaskę, którą daje nam.
Chwalimy Pana dziś.
Chwalimy Pana dziś.
Za Jego moc.
Za Jego moc.
Stajemy przed Tobą z otwartym sercem. Nasze życie, Panie, dajemy Ci.
Dajemy Ci.
Stajemy przed Tobą.
No to teraz już podjedźmy pod temat nauczania, czyli test Hioba, kariera, zdrowie, pieniądze, co tam jeszcze. 185 będzie i o karierze.
Patrzę wciąż na Ciebie, patrzę wciąż na Ciebie, Panie, pomóż mi. Nie na przyjemności, nie na dumę złą, nie na miłe chwile, ni rozterkiwe. Patrzę wciąż na Ciebie, patrzę wciąż na Ciebie, patrzę wciąż na Ciebie, Panie, pomóż mi. Nie na mą rodzinę, ni karierę moją, nie na moją przyszłość, nie na troski me. Patrzę wciąż na Ciebie, patrzę wciąż na Ciebie, patrzę wciąż na Ciebie, Panie, pomóż mi. Patrzę wciąż na Ciebie, patrzę wciąż na Ciebie, patrzę wciąż na Ciebie, Panie, pomóż mi.
Ta pomoc już będzie niepotrzebna, a dzisiaj potrzebujemy jej każdego dnia, bo mamy cały czas albo w lewo, albo w prawo, gdzieś w bok, na górę, na dół, byle tylko nie za Jezusem, prostą Jego drogą. Dlatego teraz dobierzmy się w pary, może trójki. Was też proszę tam, gdzie jesteście, daleko lub blisko, jeśli macie z kim, to pomódlcie się teraz właśnie, żeby Bóg szczególnie pokazał nam te miejsca, gdzie no, nasze priorytety różnią się od Jego, gdzie coś innego wstawiliśmy jako ważniejsze. Zobaczcie, z perspektywy nieba to będziemy się tego wstydzić, nie? To głupie jest, nie? Stąd warto to eliminować teraz. Stąd tak 2-3 minuty dajmy sobie na modlitwę w parach. Tych z was, którzy są sami albo z jakiegoś innego powodu nie chcecie się teraz modlić, no to was zostawimy z piosenką Hani Jazgarskiej. On już czeka na ciebie.
Czeka na Ciebie, zbliża się ten czas, gdy staniesz z Nim twarzą w twarz. On już czeka na Ciebie, co ujrzą oczy Twe, gdy wraz z Nim będziesz szedł. On już czeka na Ciebie. Jego chwałą otoczone, co Twe serce będzie czuć, czy zatańczy zachwycone, czy oniemieje znów, kiedy stańsz przed Jezusem, czy kolana zegniesz dwa, czy zaśpiewasz Alleluja, czy ci słów będzie brak, On już czeka na ciebie. Jezus czeka na ciebie. On już czeka na ciebie. Zbliża się ten dzień, kiedy przyjdzie ci przed Jezusem stać. On już czeka na ciebie, żebyś życie miał. On karę wziął, za ciebie życie dał. On już czeka na ciebie. On już czeka na ciebie. Jego chwałą otoczone, co twe serce będzie czuć, czy zatańczy zachwycone, czy oniemieje znów, kiedy staniesz przed Jezusem, czy kolana zegniesz dwa, czy zaśpiewasz Alleluja, czy ci słów będzie brak, On już czeka na ciebie. Jezus czeka na ciebie. Jego chwałą otoczone, co twe serce będzie czuć, czy zatańczy zachwycone, czy oniemieje znów, kiedy staniesz przed Jezusem, czy kolana zegniesz dwa, czy zaśpiewasz Alleluja, czy ci słów będzie brak, On już czeka na ciebie. Jezus czeka na ciebie. Jezus czeka na ciebie, żebyś życie miał. On karę wziął, za ciebie życie dał. On już czeka na ciebie.
Księga Hioba nie jest zbyt często odwiedzaną księgą na nauczaniach chrześcijańskich. Nie jest też chyba przez wielu z nas często używana do modlitwy czy jakiejś zachęty. Dlaczego? No bo większa jej część to jest taki dość rozbudowany, może bym powiedział w niektórych momentach trochę przydługi, czy nie dla każdego akurat interesujący, czyli nudny może być dla nas, spór taki filozoficzno-duchowy, powiedzmy. Ale dla wielu z nas, którzy przeżywają ból i cierpienie, to ten spór będzie bardzo, bardzo znaczący i wiele ciekawych myśli możemy stamtąd wyciągnąć. Nie bójcie się, nie zamierzam przejść przez całą księgę. Zrobię tak, jak przed maturą. Początek i koniec i zamykamy. Czas matur bliski, to ten wzorzec może wam zostać. No ale zobaczmy, to jest historia z bardzo dawnych czasów. Nie do końca jest spozycjonowana datami czy innymi postaciami. Mamy oczywiście Hioba, mamy jego przyjaciół, są ich imiona. Rodzina, mamy różne ludy, które żyją. Szacuje się, że to jest gdzieś czas porównywalny do czasu życia Abrahama, czyli gdzieś 1500 lub więcej lat przed Chrystusem, czyli dawno, dawno temu. Ona jest tak umieszczona, choć no, powinna być gdzieś na początku, to jest tak tuż przy psalmach, jako że dotyczy właśnie tych pytań, takich egzystencjalnych człowieka. Stąd w tym miejscu znajduje się w naszej Biblii, także otwórzcie sobie, proszę, teraz tę księgę i zacznijmy od początku. Zaczyna się jak piękne kino familijne. Supraśny, że tak powiem, rodzinka, superaśna chyba, tak? Trzeba by powiedzieć. Wszystko gra. Gra i bucy. Nawet wielbłądy, osły i tam, nie wiem, kwiczą czy nie. One nie kwiczą. Co robią wielbłądy? Ja nie będę naśladował, ale... Zobaczmy.
Był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki. A dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu, w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job: może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze.
Co by mogło jeszcze mu zabraknąć? No jacuzzi może, ale tam mieli naturalne różne fajne rzeczy. Kto był w Izraelu, to wie, nie? Bo to mniej więcej na terenie, nie wiemy, czy w samym Izraelu dzisiejszym, czy gdzieś tam na Bliskim Wschodzie to się rozgrywało dokładnie. Ale takich atrakcji wodnych też tam trochę jest. Nawet niektórzy moczą pewne części ciała w tak zwanym Morzu Martwym, nie? Które no to w ogóle słynie na cały świat i różne takie rzeczy. Także no czego mogło mu zabraknąć? Zobaczcie, ma szczęśliwą rodzinę, żonę, 10 dzieci, 7 synów, 3 córki. No to nieskończenie wiele, nie? W dzisiejszych miał kartę jakieś... Zobaczcie, ile on miał kasy z 500+, dzisiaj, nie? Ale to w porównaniu z 500+, to cały ten jego majątek, to w ogóle, wiecie, nie ma z czymś, to są jakieś miliardy w porównaniu do łaski Kaczyńskiego, dzisiaj 800, nie? Także opisane jest ogromne jego bogactwo, był najbogatszym człowiekiem na ziemi, w tamtej okolicy, no powiedzmy. Oczywiście był też zdrowy, silny. Jaką miał jeszcze cechę? Zobaczcie, że był pobożny, nie? Że on wiedział, że człowiek jest grzeszny, sam starał się unikać grzechu i dostał za to od Boga nawet pochwałę, ale mówi, może dzisiaj moi synowie albo córki zgrzeszyli, to ja będę się za nich modlił, ofiary składał tam ze zwierząt każdego ranka za swoje dzieci, nie? Czyli był bardzo taki skoncentrowany na dobru, wszystko mu się wiodło. No nie było nawet i Bóg powiedział, możecie sobie to tam już później doczytać, mam nadzieję, że zachęcę do lektury tej księgi po tym, co tylko tych fragmentach i po tym, co powiem. I Bóg widział, wszyscy aniołowie widzieli, że to jest jeden z najszczęśliwszych ludzi na ziemi, najbogatszych, a jednocześnie najbardziej bogobojny. Najbardziej bogobojny. Ślady tego zobaczymy później w Biblii, ale to na koniec jeszcze o tym powiem. I nie będę wnikał, co się w niebie wydarzyło. Ale patrzmy z perspektywy ludzkiej. Mamy ten sielankowy obraz, jak Yellowstone przed, że tak powiem, jak się akcja zaczyna, czy coś takie, jakiś lepszy może film znacie, gdzie bardzo bogaty człowiek, rodzina i tak dalej. Może Yellowstone nie jest najlepszym przykładem. Flintstonowie też, nie? No. Słucham? Ktoś ma jakieś kino familijne ulubione, że jest Bonanza, nie? O, tam była szczęśliwa rodzina, też chłopów tam mieli, jeden host taki wyższy jeszcze ode mnie, choć nie wiem, czy grubszy. Także no, w sobie możemy to jakoś wyobrazić, ale jak w każdym tego rodzaju filmie następuje jakiś zwrot akcji, zły zwrot akcji. I nie będziemy mówić, dlaczego on się wydarzył, ale przeczytamy, jak się wydarzył.
I zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie i jego córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, że przybył posłaniec do Joba, mówiąc: woły orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy wystawili trzy chówce, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, tak że on zawalił się na łódź i zginęli. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść.
Historia przerwała się w sposób, ta sielankowa historia przerwała się w sposób, powiedzenie, że dramatyczny, to by było nic nie powiedzieć. Zobaczcie, że to wszystko praktycznie stracił. Był najszczęśliwszym człowiekiem, najbogatszym, bogobojnym. Pracował wiele lat na to. No bo wiecie, kto trochę dzieci ma, to wie, że to się tak dziesięcioraczki to rzadko rodzą, nie? Tylko to musiało ze 20-30 lat trwać to jego dorosłe życie, może nawet więcej, kiedy się tego wszystkiego dorobił. I traci to, o tak, w okamgnieniu, wszystko naraz. Nie, że stracił część majątku. Nie, że stracił, powiedzmy, kilkoro dzieci z tych 10. Stracił wszystko od razu. Jak on to przeżył? Trudno sobie wyobrazić, ale przeżył. No i teraz wejdziemy na chwilę do nieba, gdzie się rozgrywa pewien dialog, gdzie diabeł stara się ogłosić światu, co jest najważniejsze. Nie? Zobaczmy jeszcze tylko dalej na reakcję Hioba, bo zanim przejdziemy do nieba, to zobaczmy na reakcję Hioba.
Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu.
Jak on to przeżył i jeszcze to mógł powiedzieć? On na pewno cierpiał strasznie rozdarł szaty, tam ogolił głowę, no to jest taki właśnie znak jakiegoś niezwykłego bólu, żałoby, cierpienia. Ale zobaczcie, mówi sobie prawdę. Pan dał. Dostałem wspaniałe błogosławieństwo. Cieszyłem się z nim przez wiele lat. Przecież patrzyłem na to. Sprawiało mi to radość, uczestniczyłem w tym. Teraz Pan wziął. Niech będzie imię Pana błogosławione. No, tu mamy już pierwszą odpowiedź. Czy najważniejsza jest kariera, te jego, miał wspaniałą pozycję też przecież jako ten najbogatszy człowiek. Czy to powodzenie w interesach, majętność, czy nawet powodzenie, szczęście rodzinne jest najważniejsze dla człowieka. jeśli byłoby najważniejsze, no to on tracąc to wszystko powinien sobie, mówiąc dzisiejszym językiem, strzelić w łeb. A on mówi, nagi, przecież przyszedłem na ziemię. Ktoś z was przyszedł w majtach? Prawdę powiedział. Wyszedłem z gołą i tak dalej. No i teraz jestem mniej więcej w tym samym stanie. Bóg dał, Bóg wziął. Niech Jego imię będzie błogosławione. Zobaczcie, w tym bólu i cierpieniu, przecież był związany. Zobaczcie, on codziennie modlił się za tych swoich synów i córki. Był bardzo z nimi emocjonalnie związany. To nie było, o, tam gdzieś se poszli, mają swoje stado i nic go tam nie obchodzą, nie? Niech se żyją. On był bardzo z nimi związany. Codziennie rano wstawał, składał ofiary i modlił się za nich. A teraz to mówi. No, dobra. Pokazał, że te rzeczy, które wymieniliśmy, nie są najważniejsze. No i teraz wchodzi diabeł i mówi, co jest dla człowieka w życiu już tak na 100% najważniejsze. Bo wcześniej diabeł zasugerował, że zabierz mu to wszystko, co ma, a cię przeklnie. Teraz oddajmy na chwilę głos diabłu.
Na to szatan odpowiedział panu, mówiąc: skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości, jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Na to rzekł pan do szatana: oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. I odszedł szatan sprzed oblicza pana i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać, i siedział w popiele.
Diabeł po tym nieudanym pierwszym teście, Bóg zabrał wszystko, a ten dalej chwali Boga. Mówi, zabierz mu zdrowie. Tu już żaden nie wytrwa. Tego testu żaden człowiek nie przejdzie. Zabierz zdrowie, a cię przeklnie. No dobrze. Bóg pozwolił na ten test. Złośliwe wrzody. Jeśli byście przeczytali ostatnią księgę Biblii, księgę Apokalipsy, to te złośliwe wrzody są jedną z plag. Że ludzie już mówią, już wolałbym umrzeć, wołają, zabij nas, niech góry nas tam padną i tak dalej, bo już nie mogą tego bólu wytrzymać. Hiob wziął sobie kawałek skorupy, żeby się drapać, i siadł w popiele, żeby to troszeczkę mu tam jakoś łagodziło te otwarte rany. No, zobaczmy, co mu żona doradziła.
I rzekła do niej jego żona: czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej: mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty.
No rzeczywiście jest to jakaś taka perspektywa, no, trudna do wyobrażenia. Wszystko to spadło na jednego chłopa, można powiedzieć, na jednego człowieka. I on to wszystko dzielnie znosi. Wziął sobie tylko skorupę, się drapie. Nawet żona, czyli najbliższa osoba na ziemi, zwraca się przeciwko niemu. Często to tego doświadczamy też w naszym życiu, szczególnie jak zwrócimy się do Jezusa Chrystusa. I wtedy ta druga część w małżeństwie nas nie rozumie. I to wielu z was cierpi z tego powodu. No ale zobaczcie, nie macie wszyscy naraz tego cierpienia. No i może wasze żony aż tak mu nie suszą wam głowy, czy wasi mężowie nierozumni, mówię o wierzących kobietach. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy i przyjąć tego nieprzyjemnego, złego, bolesnego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob swymi usty. Dalej przychodzą przyjaciele. Ten człowiek miał wielu znajomych, bardzo wielką rodzinę rozbudowaną. Na koniec ją widzimy, ale tu przyszło tylko trzech ludzi do niego. Żona go przekleła, można tak powiedzieć. Mówi, przeklnij Boga i zdychaj. Nie. Tylko trzech ludzi z tych całych, pewnie setek ludzi, beneficjentów jego przyszło i z nim zaczęło rozmawiać. Przez pierwszy tydzień nic nie mówili. Tak wielki ból przeżywali razem z nim. Tak widzieli, jaka straszne cierpienia na tego kiedyś najszczęśliwszego człowieka na ziemi spadły. I Hiob zaczyna z nimi rozmowę. Mówię, nie będziemy w nią wchodzić. Zobaczcie tylko dwa zdania, dwa wersety z początku tej mowy, kiedy on, można powiedzieć, przeklina dzień, w którym się narodził.
Czemu nie umarłem już w łonie matki? Czemu nie zginąłem, gdy wyszedłem z łona? Czemu wzięto mnie na kolana? Czemu do piersi, abym je ssał?
I tak dalej. Możecie sobie ten jego tren, ten lament przeczytać cały. W ciężkiej depresji dzisiaj, by powiedział terapeuta, psychiatra lub psycholog. I ci, którzy z was przeżywają jakieś takie rzeczy, mogą tu znaleźć ukojenie, zrozumienie. Zaraz. Ja nie mam takich problemów, jakie miał Hiob. Mam może tycie, może troszkę większe, ale daleko mi do tego, co spadło na Hioba. A on jednak, choć przeklina dzień, kiedy się narodził, nie jest zadowolony ze swojego życia, to na Boga ciągle nic złego nie mówi. I dalej jest ta długa rozmowa z przyjaciółmi. Na koniec Bóg. W 40 rozdziale, czyli tam się przenosimy, w te okolice, Bóg przemawia. I też nie będę całego tego dialogu wam pokazywał, ale tylko jego część, kiedy Bóg wchodzi, kiedy Hiob już wchodzi w bezpośredni dialog z Bogiem. Tu ludzie, cała ludzka mądrość mu nie pomogła i przychodzi na scenę sam Bóg. Zaczyna z nim rozmawiać. I zobaczcie, jak mu Hiob Bogu odpowiada.
Wtedy Hiob odpowiedział Panu, mówiąc: wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, proszę, i ja chcę mówić, będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele.
Amen. Zobaczcie, tu pojawia się taki punkt zwrotny w całym życiu Hioba. Tamto było pewnym przygotowaniem do tego momentu, który właśnie tu jest opisany. Najpierw ogromne błogosławieństwo. Potem, można powiedzieć, przekleństwo. Nic nie ma. A nawet ma gorzej niż się urodził. Bo urodził się z różowym tego, a teraz cały zaropiały, swędzący, bolący, cierpiący. Ale zobaczcie w tym dialogu, o czym on mówi. W tym końcowym dialogu, kiedy już wszystko zostało jak gdyby rzucone na szale. Kiedy możemy sobie odpowiedzieć, co jest w życiu najważniejsze. Czy mówi o stracie swoich dzieci? Czy mówi o głupocie swojej żony? Czy mówi o wielbłądach, no to, czy tam o Lexusach, czy jakichś innych, które tam gdzieś komornik zajął, czy coś takiego? Zobaczcie. Odwołuję moje słowa. Nawet on mówi, głupio gadałem. Nie przekląłem Boga, ale głupio gadałem, mówi. Odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i w popiele. A co jest najważniejsze według niego? Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie. tu jest ten moment kulminacyjny. On całe życie wiedział dużo o Bogu. Pamiętacie, Bóg sam mówi, to jest najpobożniejszy człowiek na ziemi. Jakbyście zobaczyli w księdze Ezechiela 14, zobaczcie, że dla Żydów to był bohater obok Noego, obok Daniela, pewnie jeszcze inną listę byśmy zobaczyli. Na koniec jeszcze zobaczymy go w liście Jakuba, ale to poczekajcie jeszcze chwilę. Najpobożniejszy z ludzi. Ale mówi, wróćmy do naszej księgi, tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie. Czyli on znał dziś, wtedy można powiedzieć prawdę o Bogu, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć część prawdy, choć ważną część prawdy. Możecie tam sobie zobaczyć, że to takie zadanie, jak chcecie to tam przetestować, on mówi o Odkupicielu. On mimo tego wszystkiego, co się stało i tego, że leży w tym popiele, to on wie, że na koniec przyjdzie jego Odkupiciel. Ale to takie zadanie, jakby ktoś chciał, niech sobie przeczyta całą księgę. Mówi, słyszałem, wiedziałem o tobie, lecz teraz ujrzałem cię. Ujrzałem, to jest synonim poznałem cię, tak jak to tylko człowiek może poznać. W Ewangelii Jana jest werset chyba 18 w prologu, że Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, go objawił. Czyli to, co maksymalnie człowiek może poznać o Bogu, to poznajemy, poznając Jezusa Chrystusa. Wcześniej mamy informacje. Cały Stary Testament to są informacje. Ale celem tych informacji jest osobiste poznanie. Jest osobiste poznanie. Jeśli masz wszystko, dzieci, woły, wielbłądy, jaki, co tam jeszcze, strusie, niedźwiedzie, co tam głódź ma w swoim zoo, tam gdzieś w białostockim, co on tam? Daniele, nie? Możesz mieć, wszystko możesz mieć. Ale jeśli nie znasz osobiście Jezusa Chrystusa, to jesteś dalej loser, dalej jesteś przegrany. Kiedyś umrzesz, to wszystko zostawisz. No i komu to przypadnie, nie? Nie kariera, nie rodzina, nie bogactwo, nie przyjaciele, nie pozycja społeczna, nie nawet zdrowie, zobaczcie. Nie? Dzisiaj mówi, zdrowie jest najważniejsze, życie jest najważniejsze. Oczywiście, to są wszystko ważne i dobre rzeczy. Ale najważniejsze pytanie to jest, czy tylko coś słyszałeś o Bogu, czy znasz Go osobiście? Test Hioba. Spróbował wszystkiego, zarówno dobrego, jak i tragicznego. I w tym zdaniu mówi, kajam się w popiele, bo do tej pory tylko wiedziałem coś o tobie, a teraz poznałem cię osobiście. To jest największe szczęście, najwyższa wartość. Zarówno tu na ziemi, jak i przez całą wieczność. Tego już nam śmierć nie odbierze. Wielbłądy odbierze. Samochody odbierze. Gacie nawet odbierze. Ale poznania Boga już nigdy nikt nam nie odbierze. Ono jest najważniejsze. Ono jest celem naszego życia. Do tego zostaliśmy stworzeni i Bóg na nas w niebie czeka jako na swoich domowników, tak jak czytaliśmy w liście do Efezjan. No ale żeby nie było tylko o tych duchowych tematach, no to zobaczmy naprawdę fajny happy end tej księgi, jak w Bonajzie.
Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się ze swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. Wtedy przyszli do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry i wszyscy jego dawni znajomi i jedli z nim chleb w jego domu. I wyrażając mu swoje współczucie, pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan zesłał na niego. I dał mu każdy z nich po jednym srebrniku i po jednym złotym pierścieniu. A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe, tak iż miał 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 par wołów i 1000 oślic. Miał także 7 synów i 3 córki. I nazwał pierwszą Jemina, gołąbek, drugą Kesja, miły zapach, a trzecią Keren-Happuch, flakonik do pachnideł. W całym kraju nie było tak pięknych kobiet jak córki Joba. I dał im ojciec ich dział dziedziczny wśród ich braci. Potem żył Job jeszcze 140 lat i oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do 4. pokolenia. I umarł Job stary i syty dni.
Piękna perspektywa. Te imiona córek, no nie wiem, jak to się da zastosować. Keren-Happucha, czekaj, jak to? Nie za bardzo to brzmi po naszemu. Keren-Happucha jakaś, to chyba bardziej pasuje do jakiejś wiedźmy, nie? Po polsku. Ale zobaczmy tłumaczenia, że zobaczcie, jak on kochał dalej te swoje dzieci. Gołąbek, flakonik do pachnideł. Miły zapach, tak nazywa swoje córki. Zobaczcie, jaki ma osobisty stosunek do swoich dzieci, jakie kocha. Jeszcze bardziej niż przed tym doświadczeniem, tak mniemam. No cóż, myślę, że ta historia sama się broni. Zachęcam bardzo do lektury całej Księgi Hioba. Może przebrniecie przez te rady jego przyjaciół. Trzeba pamiętać, czytając te ich rady, że one, mimo że zawierają tam różne dobre i mądre wskazówki, to jednak obarczone są podstawowym błędem. I na koniec Bóg mówi: słuchajcie, koledzy, ci trzej przyjaciele, idźcie do Hioba, niech on za was złoży ofiarę, to może się nie wkurzę na was. No i tam czytaliśmy, że Bóg wysłuchał, nie? I tam uratował tych mędrców. Dlatego to też dla nas taka przestroga, ostrzeżenie, żebyśmy za szybko nie szli z radami do cierpiących, głęboko cierpiących ludzi. Niekiedy trzeba z nimi milczeć, tak jak oni na początku dobrze zrobili, no, ale potem się rozkręcili, no zostali trochę skarceni. Ale obiecałem, że przejdziemy jeszcze do zastosowania Nowego Testamentu, nowotestamentalnego dla chrześcijan już wprost. Czyli przejdźmy do księgi Jakuba, listu Jakuba. Zobaczcie, że tu jest dalszy koniec historii, bo tam mamy historię ziemską. 140 lat, czyli właśnie to wskazuje, że gdzieś w tych czasach patriarchów jeszcze się mieścił około Abrahamowych. Syty dni, stary, odchodzi, widząc prawnuków, tak? Dobrze mówię? 4. pokolenie? Widząc prawnuków swoich, nie? Odchodzi, syty dni do Boga. Czyli mamy koniec ziemskiej historii. Ale wiemy, że życie nie kończy się robakami, nie? Tak jak na Kremlu, a to już nie będę o tym mówił, tylko że toczy się dalej. I Jakub, już przywódca kościoła chrześcijańskiego, Żyd. W tej księdze jeszcze mamy i kościół, i synagoga zamiennie, nie? Dlatego też bierze z historii Żydów, ale też mówi już po części także do chrześcijan z pogan, czyli także do nas. Wskazuje na to, że wszyscy czekamy na powrót Jezusa. I daje Noego jako wzór cierpliwości pomimo. Przeczytajmy.
Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan.
Amen. Zobaczcie. Mamy tutaj jako tego głównego bohatera wytrwania w wierności, w zaufaniu do Boga, pomimo przeróżnych przeciwności, takich, których, że tak powiem, sobie nie możemy wyobrazić, on wytrwał w zaufaniu do Boga. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, nie nasze wytrwanie jest naszą przepustką do nieba, bo inaczej Jezus by umarł na darmo. Nie byłoby wykonało się, czyli zapłacone całkowicie. Bóg chce, żebyśmy oczywiście trwali przy Nim. Przygotował dla nas różne fajerwerki, niespodzianki, nagrody, wieńce, nie? Apostoł Paweł mówi, teraz wytrwałem i Jezus już czeka, żeby, bo to jest dzień Jego śmierci, żeby włożyć mi koronę. Wieniec laurowy, tak jak się zwycięzcom daje na różnych arenach olimpijskich. Nie? Wzór wytrwania pomimo przeciwności, aż do przyjścia Jezusa Chrystusa. Jest blisko. Kiedyś taki dowcip słyszałem, jeden z biblistów przyjechał do kościoła, gdzie był pewien niepełnosprawny człowiek, taki niezbyt lotny na umyśle i tak dalej. I tam apokalipsa na warsztacie, proroctwa tego, śmego. No i potem sesja pytań. No i ten taki niespełna rozumu, po ludzku rzecz biorąc, człowiek mówi, zadaje pytanie, a kiedy Jezus przyjdzie? No i tam bracia z kościoła tak się trochę bulwersują. No cicho, nie zadawaj takich głupich pytań, nie? I tak dalej. Spokojnie, on wie. No i co odpowiedział ten kaznodzieja? Przyjdzie wkrótce. A widzisz? Taki niby mądry, kto tu wyszedł? Autentyczna historia, to nie jest dowcip. W kościele w Palowicach to się zdarzyło. Także znam z pierwszej ręki historię, stąd nie wątpię w jej prawdziwość. Podsumowując, jeśli byście chcieli coś więcej się dowiedzieć, jeśli to, co usłyszeliście, jest dla was całkowicie nowe, dziwne, pierwszy raz być może słyszeliście nauczanie czy informacje o tym, że zbawienie jest całkowicie za darmo, że twój bilet do nieba już jest raz na zawsze zapłacony na krzyżu Golgoty, to zapraszamy was na takie studium Biblii, na 4 spotkania z osobistym tutorem, takim no, opiekunem z naszej strony. Piszcie teraz na czacie czy na różnych tam mediach społecznościowych przez kontakt. Można na mail pisać, to ja odpowiem, czy przekieruję was do kogoś z naszych pastorów czy tych opiekunów duchowych. Kontakt @megakościół.pl albo kontakt @idzpodprąd, czyli idzpodprad bez polskich znaków.pl. I ten kurs trwa 4 tygodnie, 4 spotkania, takie mniej więcej po godzinie. Kim jest Jezus? Także zapraszam. A dla tych z was, którzy już są nowonarodzonymi chrześcijanami, ale list Jakuba sprawia wam pewne problemy interpretacyjne. A to też mamy dla was propozycję. Jeśli zbierze się grupa, tutaj warto by, żeby było już tak, żeby się zebrało około 10 osób, to wraz ze Zdzisławem Miarą z tego ruchu, który w Stanach się nazywa Campus Crusades for Christ, a u nas się nazywa MT28, też mamy dla was takie studium Biblii całego listu Jakuba. Ja wam tylko zdradzę główne przesłanie tego listu. Księga Hioba, główne przesłanie, to jest ufać pomimo wszystko. A przesłanie listu Jakuba stawia wyżej jeszcze poprzeczkę. Ufać pomimo wszystko. Ale jak? Z radością. Wszelkie próby. Tak się zaczyna, dlatego nie spoileruję, bo praktycznie to są pierwsze wersety listu Jakuba. Tak jak Hiob, ale jeszcze z radością. Dzięki Chrystusowi w nas możemy to zrobić. I wszelkie cierpienia, wszelkie przeciwności, wszelkie straty, najtrudniejsze, najgorsze, możemy znieść z ufnością i z radością. Także jak ktoś chce, zapraszam też do studium listu Jakuba. Teraz na koniec jeszcze dwie rzeczy. No, obiecałem, że jeszcze pośpiewamy to za chwilę, a potem jeszcze zaprosimy kolejnych gości z Polski, z Kanady i z USA też. Także to za chwilę. Jeśli ktoś z was chciałby wesprzeć rozwój naszej telewizji czy kościoła, no to możecie to zrobić. Tam są, teraz widzicie na swoich monitorach sposoby wsparcia nas, różne. Dla nas najlepiej to jest oczywiście wpłata na przelewem, ale uruchomiliśmy też od paru dni takie coś nowego dla was. Ja jeszcze nie umiem tego, o tu jest jakoś tak, że trzeba tu kliknąć. Widzicie, jak tu jest nasz kanał, o tu jest wesprzyj już na YouTubie normalnie od razu. Co prawda oni kasują tam 30%, nie? Ale jak ktoś chce, podoba mu się to, co tu widzi, co przeżył, możecie nas już w tej chwili wesprzeć, klikając na kanale YouTube. To nowa funkcja, a my za chwilę przechodzimy do śpiewania dalej. Jesteśmy nowonarodzeni, by chwalić Boga. No, born to worship, tak, tak tu Radek, widzicie, nosi. Teraz będzie miał na czole napisane normalnie. Już gotowi jesteście? Jaką piosenkę zaśpiewamy na początek? No już dobry czas. Zapraszamy, kto chce tu bliżej podejść do mikrofonów. Chodźcie.
On pragnie, aby wzywać Jego imię.
Dzięki.
Wielbić mego Pana chcę. Na koniec zaśpiewajmy.
Wielbić mego Pana chcę. On zmienił życie Pana chcę. Wielbić mego Pana.
Słuchajcie, obiecałem wam jeszcze niespodziankę na koniec, bo dzisiaj mamy naprawdę bardzo wielu gości. No wszystkich nie zaproszę na scenę, ale tych, którzy się napracowali wczoraj najwięcej. Prosimy Dawida. Krzysztof, ty też podejdziesz na chwilę? Tam. Prosimy. O, widzę, że Czarek w roli tłumacza. O, tutaj, chodźcie. Wczoraj mieliśmy konferencję poświęconą wychowaniu dzieci. Nie tylko w ramach edukacji domowej, ale także jeśli chodzi o uczenie dzieci krytycznego myślenia, niezależnie w jakim systemie edukacji się uczą. Tak jak mówiłem, mamy gości z Chicago. Krzysiek z żoną to przyjechali do nas z Kanady, choć wcześniej z Dolnego Śląska do Kanady i teraz jako misjonarze są w Polsce. Współpracują właśnie z misją Dawida. To jest ucz ich pilnie, czyli teach them diligently, tak? Mniej więcej. Także oddaję wam głos, poproszę o podsumowanie tego pobytu w Lublinie. No i co jeszcze byście chcieli powiedzieć teraz? Cały świat was słucha.
We spent a lot of time yesterday.
Spędziliśmy dużo czasu wczoraj.
Talking about the calling that parents have.
Mówiąc o powołaniu, jakie mają rodzice.
We took this from Mark 10.
Bierzemy to z 10 rozdziału Marka,
where Jesus says, bring little children to me.
Gdzie Bóg mówi, gdzie Jezus mówi, przyprowadźcie dzieci do mnie.
And we took from this that it is the calling of parents to bring their children to Jesus Christ.
I stąd bierzemy to, że powołaniem rodziców jest przyprowadzenie ich dzieci do Chrystusa.
And what do we mean by this?
I co to znaczy?
Do we mean just praying a prayer with your children?
Czy tylko to, by modlić się ze swoimi dziećmi?
And I think the best way to sum up what we talked about.
Myślę, że najlepszym sposobem, by podsumować, o czym mówiliśmy wczoraj,
is to use an illustration.
Jest pokazanie ilustracji.
If you want to plant fruit trees.
Jeśli chcecie posadzić drzewa owocowe,
or garden, whatever it might be.
Czy ogród.
And you have a plant.
I macie roślinę.
Maybe you go to the store and you spend the money to buy it.
Może kupujecie ją w sklepie.
You don't just bring it home.
Nie tylko przynosicie ją do domu.
Throw it in a closet.
I wrzucacie do szafki.
Shut off the lights.
Wyłączacie światła.
And close the door.
I zamykacie drzwi.
And expect it to grow.
I spodziewacie się, że urośnie.
And you don't just walk by the flower beds.
Nie przechodzicie obok grządek z kwiatami.
Before you walk into the house.
Przed wejściem do domu.
And just toss the seed or toss the tree into the dirt.
I nie wrzucacie ziaren czy sadzonek w błoto.
And hope it grows.
I z nadzieją, że urośnie.
And bear fruit.
I wyda owoc.
You spend a lot of time.
Spędzacie dużo czasu.
Preparing the ground.
Przygotowując ziemię.
And then you fertilize the soil.
Nawozicie glebę.
You water the soil.
Podlewacie.
And then you dig the hole.
Wykopujecie dziurę.
You even make sure the hole is a certain size.
Upewniacie się, że ma odpowiedni rozmiar.
And you're careful with what kind of soil you put fill back in with.
I jesteście ostrożni w doborze, jakim rodzajem ziemi ją wypełnicie.
And you plant the tree.
Wkładacie drzewo.
But you're not done.
Ale to nie wszystko.
You keep coming back and you water it.
Wracacie, by je podlewać.
And you care for it.
Troszczyć się o nie.
And this takes a lot of time.
I to zajmuje dużo czasu.
And that's the way we talk about homeschooling.
I tak mówiliśmy o edukacji domowej.
And maybe you can send your children off to school.
Możecie posłać swoje dzieci do szkoły.
And they will come to Christ.
I może przyjdą do Chrystusa.
But in homeschooling,
ale w edukacji domowej
you spend the time
spędzacie czas,
to create an environment,
by stworzyć otoczenie,
you pray with them,
modlicie się z nimi,
you read the Bible with them,
czytacie z nimi Biblię,
you use the subjects to bring them back to biblical truth.
Używacie tych przedmiotów szkolnych, by przyprowadzić dzieci do biblijnej prawdy.
In hopes to make the circumstances the best.
Nadziei, że stworzycie najlepsze warunki,
that they will come to Christ.
By przyszły do Chrystusa.
And this is what we spent a lot of time talking about yesterday.
I o tym wczoraj przez długi czas mówiliśmy.
Thank you.
Dziękuję.
Dzięki, Dawid. Ale czekaj, Krzysiek, jeszcze. No. Oczywiście Dawid jest tu z żoną. Nie wiem, czy możemy pokazać żonę i z córką. Także pozdrawiamy całą rodzinę Dawida. Dziękujemy wam za przybycie. A Krzyśka poprosiłem, bo to za twoją sprawą mamy kontakt z tą organizacją. Wiem, że ty też tu w Polsce ją reprezentujesz, ale znani jesteście z Mariolą. Pozdrawiamy tu Mariola. Z tego, że prowadzicie niezwykłą służbę dla dzieci, Genesis Camp. Czy mógłbyś troszeczkę naszym widzom, może ktoś się zachęci. Dzieci 8-12 lat, także rodzice, słuchajcie.
Oczywiście przyjechaliśmy z Dawidem tutaj w 2010 roku do Polski. Mieliśmy taki rekonesans, jeździliśmy po Polsce, spotykaliśmy się z wierzącymi biznesmenami szczególnie, bo ja i Dawid tak naprawdę jesteśmy biznesmenami i chcieliśmy w jakiś sposób wpływać tutaj na polską społeczność dla Jezusa Chrystusa i pytaliśmy biznesmenów, co tu powinniśmy robić w Polsce. I wiecie, na każdym spotkaniu, a było ich chyba z 10, każdy z nas mówił, wiecie, wy powinniście się w Polsce zająć dziećmi. To jest wielka potrzeba. Mówi, to jest jedyna droga dla was. No i tak rzeczywiście, kiedy wróciliśmy do Stanów i zaczęliśmy analizować, co tutaj w Polsce ludzie nam mówili, to mówimy, wiesz, ludzie mówili nam różne rzeczy, ale każdy z nich powiedział, że powinniśmy mieć jakąś służbę dla dzieci. Więc no, od razu zorganizowaliśmy w lecie obóz dla dzieci. No i wiecie, niesamowicie, zaczęliśmy głosić Ewangelię, no i cała grupa dzieci się nawróciła, co zachęciło nas do kontynuowania no, następnego roku. No i tak minęło 15 lat i każdego roku organizujemy te obozy i wiemy, że no, Bóg jest bardzo wierny. Jego słowo nigdy nie powraca puste. Za każdym razem, jak głosimy Jego słowo, no to są tego owoce. Wiecie, i nawet mieliśmy taką sytuację, że w zeszłym roku nasz obozowicz zadzwonił i mówi: wiesz, wujek, 11 lat temu byłem u ciebie na obozie i pamiętam tą rozmowę ewangelizacyjną i chciałbym, żebyś wiedział, bo w tym tygodniu oddałem życie Jezusowi. Także wiecie, czasami na owoce trzeba czekać i nie wiadomo, jak Pan Bóg to poukłada, ale jest naprawdę to bardzo wdzięczna służba. Dzieci są jak gąbki i naprawdę dlatego Jezus mi się wydaje powiedział, żeby nie zabraniać,
a
przyprowadzać, bo one naprawdę są gotowe na słuchanie prawdy.
Jak was znaleźć? Jak się zapisać na ten obóz?
No w tym roku mamy obóz w fajnym miejscu, mamy obóz w Zakopanem, wspaniałym ośrodku, Villa Józef. Nasza strona to campgenesis.pl, camp przez C, campgenesis.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje. Będziemy mieli grupę ze Stanów i z Kanady, którzy przyjadą na ten obóz, także będzie możliwość też nawiązywania różnych kontaktów. Wiecie, na obozach dzieci z naszego obozu nawiązały kontakty. Później te kontakty były utrzymywane przez wiele, wiele lat. Czasami kończyły się nawet gdzieś tam wizytą w Stanach. Także fajnie mieć właśnie takie kontakty, szlifować swój język angielski. Jest też tego możliwość, ale oczywiście też mamy na obozie wiele okazji, aby poznawać Boga, studiujemy Biblię razem, robimy robótki, wycieczki w góry i tak dalej. Także naprawdę wiele emocji szykuje się tego lata.
Cieszymy się, że no, możecie usłyszeć o tym, bo to jest niezwykła okazja w Polsce, żeby znaleźć chrześcijański, protestancki obóz dla dzieci w tym wieku. To jest 8? 7?
7 do 13.
7 tak. do 13, czyli plus 1 do tego, co powiedziałem. Dziękuję ci, Krzysiek, dziękuję Mariole. Okay. Czekaj jeszcze, że no, tyle owocu fajnego się dzieje przez waszą służbę i też przez nasze spotkanie, bo ty gdzieś trafiłeś na naszą telewizję tak, jak to się mówi, przypadkiem, tak? Czy ktoś ci...
Prawda jest taka, że w koledżu amerykańskim trafiłem na ciebie, Pawle, wow. bo miałeś takie podobne ogłoszenie do naszego, że szukałeś Amerykanów do pomocy, studentów, no i ja patrzę, mówię, ktoś z Polski też się ogłasza. To było na Bob Jones University, a ja akurat tam byłem na konferencji. No więc po powrocie do Polski mówię, muszę poszukać tego Pawła Chojeckiego, kto to jest. I rzeczywiście zacząłem oglądać programy i oczywiście przez pomoc Ukrainie, to chyba pierwszy raz, kiedy spotkałem się tutaj z misjonarzem Campus Crusade for Christ, kiedy przywieźliśmy przyczepę z rzeczami dla Ukrainy. No i po prostu zakochaliśmy się w was, bo takie przyjęcie, jakie zrobiliście nam, grupa miłych ludzi, mieliśmy super czas i ja mówię, wow, jakie to było taka świeże powietrze dla nas, nie? I po prostu odpoczęliśmy tutaj, spędziliśmy z wami studium biblijne, bo ten okazało się, że misjonarz tam się spóźnił chyba cały dzień. Spędziliśmy tutaj noc i studium mieliśmy razem biblijne i no wtedy zapragnęliśmy, że chcieliśmy wrócić tutaj, także no mile wspominamy, tak nawet ten weekend to był dla nas naprawdę, poza tym, że jesteśmy bardzo zajęci pracą, to tak jak tu przyjeżdżamy, to jest dla nas odpoczynek. Po prostu jest fajnie spędzić z wami czas wszystkimi.
No już półtorej godziny z wami tu spędzamy czasu, także Krzysiek, na koniec poproszę, żebyś się pomodlił Dobrze. I podziękował Bogu i tym zamkniemy nasze spotkanie.
Panie Boże Wszechmogący, jak wspaniale być między braćmi i siostrami, Panie. Dziękujemy Ci, że właśnie w Twoim imieniu możemy się tutaj spotykać. Dziękujemy Ci za Twoją lekcję, Panie, abyśmy nie zatracali, Panie, tego celu, który jest dla nas ten sam. Panie, dziękujemy Ci, że możemy Tobie służyć, ale też, Panie, modlimy się o to, aby ta dzisiejsza lekcja, że kiedy zdarzają się, Panie, trudne sytuacje w naszym życiu, abyśmy nigdy nie tracili tej radości. Bo Panie, to co Ty nam dajesz, nigdy tego nie możemy utracić. A Ty mówisz, że nasza radość powinna wypływać z tego, że nasze imiona są w niebie zapisane. A Panie, to nam dałeś i tego nigdy nie odbierzesz. Dziękujemy Ci za życie wieczne, które nam dałeś, Panie, przez Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że możemy tutaj na ziemi wielbić Twoje imię, być razem i cieszyć się razem naszą społecznością. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen, amen. Dziękujemy wam. Do zobaczenia.